Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Dzisiejszy temat to spa dla psychiki. Już wiemy, że możemy sobie wyobrazić naszą psychikę jako dom, jako mieszkanie, w którym może być zagrocone, może być porządek, a jeśli jest zagrocone, jeśli jest za dużo informacji, za bardzo jesteśmy przebodźcowani, za bardzo się dołujemy tym wszystkim, co związane z tymi informacjami, które chłoniemy, no to mogą się pojawiać różnego rodzaju problemy i możemy nie skupiać się na tym, co dla nas dobre, co dla nas najważniejsze, tylko podążać jakimiś dla nas niszczycielskimi, zbędnymi ścieżkami i iść donikąd. Generalnie tracimy kontrolę nad swoją psychiką. Ale czy wielu z Państwa, mogą się Państwo dzielić swoimi doświadczeniami, licencja@radiomyślnik.lublin.pl albo licencja na życie, czy wielu z Państwa miało choćby w szkole, czy w domu rodzinnym takie informacje o tym, jak kontrolować swoją psychikę, jak dbać o swoją psychikę? Czy myśleli Państwo, że to się samo oczyszcza, że to wszystko tak sprawnie wszystko działa, że się samo zrobi? Czy tak do końca, że samo się zrobi?
No, absolutnie nie.
No wiemy, że się samo nie posprząta w mieszkaniu, niestety.
Nie, to już wiemy. A skoro rzeczywiście dzisiaj jakoś ten obraz tego zagraconego pokoju, pomieszczenia, piwnicy, możemy sobie tak gdzieś tam wyobrażać, przemówił do nas i pomaga nam to analizować, no to trzymajmy się tego. Rzeczywiście tak jest. Nie, nikt nas nie edukuje i nie uczy, że to takie znoszenie na przykład nieużywanych już rzeczy, na przykład informacji, spraw, prawda, do piwnicy nie powoduje, że ta piwnica się sama sprzątnie. Prawda? Mamy tylko efekt zagraconej piwnicy, w której stoją rzeczy, prawda, jakieś nasze gdzieś tam meble, stare jakieś przedmioty, urządzenia i tak dalej, i one tam są tak naprawdę. I troszkę podobnie jest z naszą psychiką. My jakoś nie mamy tego poczucia, że to nie jest tak, że to się samo sprząta, to nie jest tak, że to się samo nam ładnie, prawda, gdzieś tam regeneruje, tylko my tak bardzo niefrasobliwie zarzucamy ją tymi starymi rzeczami, używając oczywiście naszego obrazu, prawda? Zatykamy, tak jak zagracamy tą piwnicę, prawda? Czy ten pokój, w którym już jest tyle rzeczy, że nie możemy się dostać do tej komody, prawda? Pod oknem, do tej najmniejszej szufladki.
I to mogą być też te nasze ustawienia, nasze programy, te mechanizmy działania na zasadzie, że no tak funkcjonowałem 30 lat temu, to też tak będę funkcjonować, bo taki jestem. A to mi nie służy.
Cierpię. Ale oczywiście, że tak. To tutaj pewnie trzeba by było szybciutko przywołać. To jest też to są też te przekonania, które ktoś w nas wytworzył, tak jak wspomniałyśmy, zwłaszcza te kobiety, prawda, które mówią, nie wypada, żeby kobieta, prawda, siedziała z pustymi rękami, bezczynnie.
A jeżeli już o tym mówiły, to na pewno coś zaczęły zmieniać w tym temacie.
Tak. Tak, ale przyznawały się też uczciwie, że jest to dla nich ogromny przełom, bo dokonać takiej rewolucji, prawda, że się
że można.
Kilkadziesiąt lat się żyło tak, że prawda, no właśnie, obiad z dwóch dań z deserem, prawda, krochmalona pościel i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle powiedzieć sobie, że no właśnie, że można kupić pościel z kory i nie krochmalić, można ugotować jeden obiad na dwa dni i tak dalej, i tak dalej. To jest pewna rewolucja. Po kilkudziesięciu latach odtwarzania dzień w dzień pewnego nawyku, pewnej obyczajowości, którą się wytwarza, to jest rewolucja. Ale takie rewolucje się dzieją. To nie jest niemożliwe. To jest wyjątkowo uwalniające. To jest rzeczywiście jak drugie życie, które ludzie dostają, opowiadają o tym z takim poczuciem no, euforii niemalże. Jejku, jak fajnie, ile czasu, nie? Jak można inaczej. Świat się nie zawalił i jaką frajdę mam z tego, że no właśnie, że odciąłem różne rzeczy, które dotychczas w ten sposób robiłam niepotrzebnie tak naprawdę. Więc wracam, to są też przekonania, które ktoś w nas wytworzył, że tak należy, że tak trzeba. Praca zawodowa, prawda? Trzeba, na już, na wczoraj, jak najwięcej, prawda, no szczycimy się tym, że nie śpimy po nocach, prawda, jesteśmy znerwicowani, bierzemy leki, suplementy, żeby się wspierać i tak dalej, i tak dalej. Kto powiedział, że tak trzeba, prawda? Może trzeba to samo zrobić, te same czynności w zupełnie innym klimacie. Nie ma potrzeby, żeby towarzyszyła temu taka atmosfera, prawda? Nie ma potrzeby tego podkręcać. Ludzie, którzy tego też doświadczyli, zmienili sposób pracy, mówią, ja robię dokładnie to samo i nagle okazuje się, że wykonuję to lepiej, że wyższa jest jakość mojej pracy, ale zmieniłem sposób, no właśnie, zarządzania tym na przykład. No, nie poganiam się na przykład sam, na przykład rozkładam sobie to na części, prawda? Na przykład nie zarywam nocy wspomnianych już dzisiaj, tylko myślę sobie, okej, pracuję do tej godziny, potem idę spać, prawda? Wstanę rano, najwyżej poproszę jeszcze, prawda? Nie wiem, o to, że okej, oddam o godzinę później czy dwie, prawda? Ale nie tak, że ja z niewiadomych sobie powodów, bo to często nie jest nawet oczekiwane przez, nie wiem, sytuację, pracodawcę, że to musi być dziś. Nie, często szef mówi, dobra, no to jak mi podeślesz w piątek, super, ale ja i tak do tego siądę dopiero we wtorek, nie? To po co wysyłamy w piątek? To można było w poniedziałek spokojnie skończyć, prawda?
Jeśli te relacje tam są dobre, tak, bo jeśli, tak, a mówiłyśmy tak o tym w poprzednim tygodniu, że mogą one być toksyczne i mogą generować różnego rodzaju napięcia. No właśnie, mówiłaś o tych relacjach, że one też mogą szkodzić naszej psychice.
Zdecydowanie. I nam się pięknie to rzeczywiście dzisiaj połączyło, że tam, gdzie mamy środowiska toksyczne, relacje toksyczne i tak jak rozmawiałyśmy i nie mamy na nie wpływu, podkreślam, nie mamy na nie wpływu, bo często mamy wpływ, tylko nam się wydaje, że nie mamy, prawda? Jesteśmy bardzo długo bezradni, utrzymywani też często przez tą społeczność, środowisko, jakieś zespoły w przekonaniu, że jesteśmy bezradni, czyli nic się nie da zrobić.
Że tu zawsze tak było,
tu zawsze
toksycznie
tak było.
I tak,
dokładnie.
Tu, takie fatum.
Już
tak
nie jeden próbował, prawda, i zawsze tak, takie fatum trochę, nie? Taka dziura, na której wszyscy się przewracają. No nie, nie. Jeżeli rzeczywiście ktoś podtrzymuje nas w takim przekonaniu i trwamy, no to robimy sobie po prostu krzywdę, bo nasza psychika niestety upomni się o ten czas i o te emocje, które żeśmy jej zafundowali. No niestety psychika ma to do siebie, że ona nie znosi takiej grabieżczej gospodarki na niej. To jest delikatna konstrukcja. Ona wiele zniesie, ale jednak wystawi później rachunek. Więc to nie jest tak, że możemy tak bezkarnie sobie fundować potężne stresy, potężne obciążenia psychiczne, licząc, że okej, skończy się i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, prawda, przechodzimy w jakiś fajniejszy okres i jesteśmy już happy. Nie, nie będziemy happy. No, historie klientów, pacjentów pokazują, że czasami jest tak, że póki było bardzo źle, to się właśnie mobilizowali, trwali w potężnych obciążeniach. Zmieniła się rzeczywistość, zmieniły się warunki na korzystniejsze i wtedy nagle ku swojemu zdziwieniu objawiają się problemy ze zdrowiem somatycznym, ze zdrowiem psychicznym, wpadają w, no właśnie w jakieś sytuacje takie około depresyjne. Ja mówię oczywiście takim hasłem, prawda, zbiorczym, żeby tutaj już nie otwierać całej dyskusji. I to jest dopiero zdziwienie. No ja rozumiałbym, gdyby to wtedy, kiedy byłem w tej strasznej pracy, prawda, teraz jest lepiej. No i to są często właśnie takie sytuacje, że wtedy, kiedy byliśmy w polu walki, uruchamiane były wszystkie mechanizmy nasze też neuropsychologiczne do walki. A kiedy już się zakończyła walka,
no rozwiązuje właśnie, się problem.
Rozwiązuje się problem. No i nasza psychika, nasza dusza, użyjmy też tak może metaforycznie, prawda?
Pokazuje rany.
Pokazuje
rany. Tu jest rana po włóczni, tak.
Dokładnie.
A tu kawałek nogi odcięty, tak?
I teraz ja dopiero mogę pochorować. Mam też takie pacjentki, które mówią, jak się zaczyna urlop, to one chorują. Aby tylko właśnie okres urlopowy, to nagle łapią drobne infekcje, przeziębienia, albo tam się uaktywnia jakaś tam dolegliwość, z którą żyją. Co to takiego jest? No właśnie, co to takiego jest, prawda? No trochę to są właśnie te mechanizmy, że my bardzo, bardzo grabieżczo traktujemy naszą psychikę. Myślimy, że można naprawdę z niej wycisnąć jeszcze więcej i więcej i więcej. Można nie zaspokajać potrzeb, można nie dbać o pewną higienę, można nie zapewniać regeneracji, a potem się dziwimy, że ni stąd, ni zowąd. dopada nas.
Dzieci potrafią chorować, kiedy są ferie, kiedy są dni wolnego, kiedy są wakacje, a podczas roku szkolnego wszystko tak. jest z ich zdrowiem.
Tak. No, dzieci potrafią też chorować, kiedy zauważają, że tylko wtedy mają uwagę rodziców, tylko wtedy rodzice nie krzyczą, tylko wtedy rodzice nie wkurzają się, prawda, nie irytują i nagle się okazuje, że no, w ten sposób sobie zabezpieczają, zupełnie nieświadomie zabezpieczają tą uwagę, troskę, bezpieczeństwo. No powiedziałyśmy trochę o tym mózgu, ja jednak będę to przemycać, bo dla mnie to jest bardzo przekonujące i bardzo mi się to potwierdza też w pracy. My jednak chcemy poczucia bezpieczeństwa. Nasz mózg potrzebuje się czuć bezpiecznie, żeby pracować optymalnie, czyli żeby się uczyć, żeby być wydajnym, żeby rozwiązywać problemy. Więc my szukamy na różne sposoby tego poczucia bezpieczeństwa, tylko niestety zapominamy o tym i właśnie godzimy się na sytuacje zagrożeń, permanentnych zagrożeń, w których trwamy czasami miesiącami, latami w związku toksycznym, w pracy, prawda, obciążającej ponad siły i takiej, o której rozmawiałyśmy ostatnio, prawda, gdzieś tam toksycznej, czyli nie zadbaliśmy o to bezpieczeństwo. No i to jest kolejny klucz, który nam się dzisiaj odsłonił. Psychika chce poczucia bezpieczeństwa. A jeśli trzymamy się tej metafory pokoju, takiego zagraconego, no to idźmy za tym. Przyszło mi do głowy, że może najłatwiej będzie pokazać to w ten sposób, jeżeli pomyślimy, każdy z Państwa na pewno ma takie miejsca, w których czuł się dobrze, które jeśli poszuka w swoich wspomnieniach, kojarzą się z jakimś rzeczywiście, jakąś chwilą wytchnienia. To czasami gdzieś w podróży na przykład zatrzymaliśmy się w jakimś małym pensjonacie, hotelu, jakimś, nie wiem, dworku odrestaurowanym. Siedliśmy i zamówiliśmy herbatę i poczuliśmy się jakoś nieziemsko. Także ze względu na klimat, na wnętrze, na przykład na muzykę, która jest w tle, na to, że ktoś przyniósł nam herbatę w filiżance z różyczkami i tak dalej, prawda? A my tacy byliśmy skołatani, zmęczeni po iluś godzinach, prawda, ciężkiej podróży. To sięgajmy do takich doświadczeń, bo one nam podpowiadają coś bardzo ważnego. Otoczenie ma znaczenie, czyli to stworzenie sobie warunków do tego, żebyśmy czuli się dobrze, jest czymś niebagatelnym, jest tym krokiem w kierunku tego spa. Czyli jeśli zamiast tego zagraconego naszego pokoju, zróbmy sobie ładny pokój. Zróbmy sobie ten pokój, w którym, no tak jak to wspomnienie tego, powiedzmy, hoteliku czy dworku, w którym my się czujemy dobrze. I teraz, i może możecie Państwo też, nasi słuchacze, to wziąć dosłownie, bo tak jest. Wnętrze ma znaczenie, prawda? Inaczej się pracuje, inaczej się odpoczywa we wnętrzu, które jest dostosowane do tego i rzeczywiście to tworzy klimat. I tu nikt nas niestety nie przekona, że jest inaczej, nie? Tak jak nie jesteśmy kreatywni w pomieszczeniach małych, ciasnych, zagraconych, potrzebujemy trochę przestrzeni, potrzebujemy czasami sprzątnięcia. Tak nie odpoczywamy w pomieszczeniach, które się kojarzą nam z pracą, w których jest za dużo rzeczy, przedmiotów, obiektów, dźwięków i tak dalej, i tak dalej. Znowu pamiętam pandemię i wszystkie porady, prawda, psychologów, no jak pracować zdalnie z domu, nie? No i każdy zaczynał od tego, oddzielmy przestrzeń pracy od przestrzeni odpoczynku. Jeżeli przy tym samym stole, prawda, pracuję i jednocześnie za pół godziny siadamy i jemy, będzie nam bardzo ciężko o te procesy, o których dzisiaj rozmawiamy, więc ta przestrzeń ma znaczenie. Jeżeli nie możemy jej sobie wytworzyć we własnych mieszkaniach, domach, to szukajmy takich przestrzeni. To może być, no właśnie, jakiś zakątek w parku w pobliżu miejsca zamieszkania. To może być jakaś ulubiona kawiarenka, knajpeczka. To może być, nie wiem, jakaś ulubiona świątynia, w której odpoczywamy. Idziemy sobie pomyśleć, pomodlić się, posłuchać samych siebie. Nie ma znaczenia, jakiego typu to jest miejsce, ale niech będą miejsca, które wspierają nam taki moment, takie doświadczenia komfortu.
No właśnie, myślę, że dla wielu z Państwa odkrywcze jest to, co mówi pani psycholog, że psychika jest delikatna. Tu mi się przypomina ten słynny mem, ale ty masz silną psychikę, czyli cytat z dobrego polskiego filmu. No ale ta psychika jest delikatna. Tak. A żeby była silna, trzeba o nią odpowiednio dbać. Mówisz o tym, że warto, żeby był porządek, żebyśmy nie byli przebodźcowani, żebyśmy umieli odpoczywać, żebyśmy umieli powiedzieć nie różnym sytuacjom, relacjom, które nas niszczą, toksycznym zachowaniom. Ale kwestia wakacji, ale też dnia codziennego, mówisz o tym, żeby udać się w jakieś miejsce odświeżające, to też trochę w cudzysłowie, odświeża nasz system operacyjny. Jeśli na przykład gdzieś wyjedziemy, choćby na jakiś czas, zmieniamy perspektywę, poznajemy zupełnie nowych ludzi, ale też i miejsce, i powietrze, i przestrzeń jest zupełnie inne. Nie ciągle ten nasz
dokładnie
pokój.
Tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Poza tym, jeśli znowu będę się tak mocno trzymać dla mnie tych takich neuropsychologicznych korzeni, To zwróćmy uwagę, to jest sięganie po bezpieczeństwo, prawda? Bo te miejsca, które znam, czyli moja praca, prawda, nawet mój dom, nie tworzą mi już tego, bo się kojarzą z obowiązkami, z obciążeniami, ze stresami, które mi towarzyszą w tych miejscach. Dlatego tak lubimy, prawda? Wakacje, urlopy, wyjazdy. Często niekoniecznie dalekie. To może być, prawda, parę kilometrów, jakieś ulubiony lasek, ulubione jeziorko, które tu na Lubelszczyźnie mamy pod dostatkiem, których mamy. To nie muszą być rzeczy obiektywnie super atrakcyjne, takie topowe, prawda, z listy przewodników turystycznych. Absolutnie nie. Absolutnie nie. To nie zawsze musi być kwestia nie wiadomo jakiego kosztu. To wystarczy, nie wiem, z pracy wrócić i nałożyć te 3 kilometry więcej, prawda, i zjechać trochę z bocznej trasy, bo tam gdzieś jest taki zaułek ładny, jakiś, prawda, z brzeg lasu z pięknym widokiem chociażby i tyle, i pospacerować tam 15 minut. To naprawdę nie są fanaberie. To jest takie założenie, że ja słucham właśnie tych potrzeb, które mi sygnalizuje moja psyche, i ja szukam przestrzeni komfortu, przestrzeni, które dają mi poczucie bezpieczeństwa. Dlatego lubimy takie nowe miejsca, bo one nam się nie kojarzą z niczym złym, czyli, prawda, no nie kojarzą nam się z pracą, nie kojarzą nam się ze stresem dnia codziennego, więc jak jesteśmy turystami, zwiedzamy, to jesteśmy w komforcie, nie? Jesteśmy zadowoleni, bo patrzymy sobie na te same miejsca okiem turysty. Bezpieczeństwo, poczucie elementarne, poczucie bezpieczeństwa. Nie jestem wtedy pod presją, nie jestem wtedy poganiany, nie ma wtedy wobec mnie żadnych oczekiwań, które muszę spełnić i jestem zestresowany, czy ja je spełnię, czy nie, bo mogę sobie zalec w jakiejś, prawda, kawiarni i siedzieć nad herbatką, prawda, pół dnia, bo mi jest fajniej patrzeć sobie przez okno i nikt mnie stamtąd nie wygoni, jestem na urlopie. To jest to zadbanie o takie elementarne poczucie bezpieczeństwa, które powoduje też to, że nasz mózg, czyli wszystkie nasze procesy zaczynają wreszcie pracować inaczej. Dlatego zaczęłyśmy właśnie od tego, że no jak się trochę nudzimy, jak mamy takie poczucie komfortu czy bezpieczeństwa i gapimy się w to przysłowiowe okno, to wtedy mogą nam przyjść do głowy różne ciekawe rzeczy. I to jest taki sygnał, że aha, czyli odgruzowaliśmy, oczyściliśmy drogę do tych szufladek głęboko, głęboko schowanych.
Ale to są takie sytuacje, których doświadczamy w samotności, bo musimy się skontaktować ze sobą, musimy do swojej psychiki się odnieść samodzielnie. Ale mówiłaś też o relacjach, o tym, jakie one są ważne. To może teraz zagramy, a tuż po piosence porozmawiamy o tym, jak zbawienny wpływ na naszą psychikę mają dobre, budujące relacje.